Dobry wieczór Państwu. No, dzisiaj jesteśmy znowu we dwóch.
Tak, no
za
na razie
tydzień...
widać nie nas, tylko żeś nie winiątek, ale nas
Zaczekaj,
nie.
Zaraz Krzyś pokaże, żeś nie winiątek.
A, na razie widać nas, w porządku.
Tak, widać nas jeszcze, ale...
To za chwilę Państwo zobaczą, żeś nie winiątek, ale tym nie winiątkiem głównym jestem ja, bo będzie o rzeźni mówił głównie pan Piotr.
Nie, nie, znaczy ty będziesz mówił też, no bo...
Ale to nie o rzeźni, tylko o zupełnie innych nie winiątkach.
Tak, bo nie, bo to... Proszę Państwa, no powiem... Przede wszystkim witamy serdecznie.
Piotr Szczepański.
Tak. No i dzisiaj chciałem polecić ja dwie książki Państwu, ale nie, one nie były ostatnio wydane. Chociaż jedna była, jest dość nowa, a druga jest wznowiona. Ale chciałbym zacząć od tego obrazu, który Państwo w tej chwili widzą. To jest Bruegel, to jest rzeź niewiniątek. I dlaczego ten obraz chciałbym w porozumieniu z Markiem chcielibyśmy Państwu pokazać? Bo to jest bardzo ważny okres historyczny dla Europy, no i dla Niderlandów. Tak? I co widzimy na tym obrazie? Przede wszystkim widzimy tę grupę zbrojnych, którzy są Hiszpanami. Jak wiem, Bruegel się często przenosił, unikał. Ta okupacja hiszpańska Niderlandów była dosyć okrutna. Bruegel się przenosił często z miejsca na miejsce. A tutaj on no właśnie pokazuje ten rzeź niewiniątek, ale pokazuje w zasadzie okrucieństwo hiszpańskie w niderlandzkiej wsi. To jest jeden motyw tego. A drugi motyw rzeczy, które tu możemy popatrzeć na coś jak u Bruegla, na nasze dziedzictwo europejskie. Przede wszystkim to jest no, kształt domów, ale tu po prawej stronie mamy ogłowione wierzby, te dwa drzewka, które odrastają, prawda? Tak jak u nas. Na obrazie jest zima. Tak, to jest połowa XVI wieku i na wszystkich obrazach Bruegla często mamy zimę. Zresztą na późniejszych, młodszych Brueglach i w ogóle tych malarzach niderlandzkich mamy zimę z tego okresu, bo to była mała epoka lodowcowa.
No tak, ale... i współcześnie mamy tego efekty. Do dzisiaj Holendrzy dobrze na łyżwach jeżdżą.
Holendrzy jeżdżą dobrze na łyżwach, ale...
Bo nauczyli się właśnie wtedy.
Tak, ale te wojska, które tutaj widać, to są wojska hiszpańskie. No i pokażę Państwu drugi... Chciałbym Państwu polecić książkę Jeffrey'a Parkera o Filipie II, no, który... żył i prawda, jest opisane u Brodella. To jest w ogóle niezwykle ciekawa część historii Europy, tej drugiej części, bo nie chcemy tutaj Państwu robić wykładu historycznego, ja się nie czuję na siłach, ale to jest epoka, w której
To jest epoka wielkiego Imperium Habsburgów, imperium opartego wtedy głównie o właśnie po Hiszpanię, która wygrywa właśnie w epoce Filipa II bitwę pod Lepanto, czyli łamie potęgę turecką na Morzu Śródziemnym i tak dalej, i tak dalej. Tu można długo.
Pod Lepanto, to od razu sobie przypomnijmy, że Cervantes, ten, który napisał Don Quixota, tak, czy Don Quixota, brał udział w tej bitwie i
a to w ogóle była taka bitwa narodów europejska, właśnie powstrzymująca potęgę turecką, czyli drugie zwycięstwo właściwie nad islamem po rekonkwiście, ale...
To było załamanie potęgi islamu na Morzu Śródziemnym.
Tak, ale Filip II rzeczywiście jest... Nie jest bohaterem, jest tłem dla książki, którą ja bym polecił, przepraszam, że ci wchodzę w słowo. Książki, która według mnie jest najwybitniejszym dziełem historycznym XX wieku, czyli Morze Śródziemne i Świat Śródziemnomorski w epoce Filipa II, wielkiego francuskiego historyka Fernanda Brodella. Brodel oczywiście za swoje największe dzieło uważa taką trzytomową historię gospodarczą właściwie Europy, która jest straszliwie trudną lekturą, straszliwie ciężką, natomiast Morze Śródziemne i Świat czyta się znakomicie i jest to opowieść o przewadze. No właściwie wszyscy geopolitycy i zwolennicy geopolityki powinni się zachwycić. Bo jest to opowieść o przewadze natury nad działaniami ludzkimi, czy może inaczej, jak działania polityków, wojskowych były uzależnione od tego kontekstu przyrodniczo-geograficznego.
W ogóle pierwszy rozdział tej książki, o której mówi, zaczyna się najpierw góry. Prawda?
Tak. Tak, bo jest o morzu, to jest najpierw o morzu. Góry.
Ale wróćmy do epoki Filipa II, bo to jest czas,
który... Skądinąd, wiesz, ja tak sobie myślę, że Fernand Braudel to jest coś, o czym powinni, jest postać, którą powinniśmy nieustannie przypominać, ponieważ ta książka to jest jego doktorat. Doktora, który on pisał i pisał i pisał i nie chciał go skończyć, bo cały czas uważał, że jeszcze musi czymś uzupełnić. Jego promotorem był również wielki francuski historyk Marc Bloch i w pewnym momencie tamten go po prostu zmusił do obrony tego doktoratu, czyli tego olbrzymiego dwutomowego dzieła, które się potem ukazało drukiem na całym świecie, stwierdzając, że no w pewnym momencie historyk musi przerwać analizę źródeł. Obserwując tych naszych doktorów, którzy swoje doktoraty piszą głównie przy użyciu sztucznej inteligencji, z jakichś kolegium tumanum w różnych wersjach, bo to jest epidemia, epidemia, która zniszczyła właśnie szkolnictwo wyższe w połowie Europy. To kolegium tumanum to jest wyłącznie taki mały wierzchołek góry lodowej, ale właśnie porównajmy to z tym wielkim historykiem, który siedzi lata w archiwum i uważa, że on jeszcze nie, że on jeszcze nie napisał wystarczająco dobrego doktoratu. Porównajmy to z tą masową produkcją tytułów naukowych współcześnie.
Tak, ale dodajmy jeszcze, że on przesiedział 5 lat w Oflagu, bo dostał się do niewoli w 1940 roku.
Bloch się dostał do niewoli. Marc Bloch, a nie Braudel. Braudel był młodszy.
W każdym razie...
Braudel to jest pokolenie, zresztą przyjaźnili się profesora Geremka.
No, tak, w każdym razie tę książkę napisał brytyjski historyk Geoffrey Parker. Zresztą wracając do Braudela jeszcze, on nazwał wojny pianą historii, prawda, która jest na wierzchu i w ogóle, a pod spodem toczą te właśnie procesy, o których mówisz.
No właśnie ta mała epoka lodowcowa, która ukształtowała w dużej części właśnie między innymi Niderlandy i Holandię, bo zmiany klimatyczne też wpłynęły na przebudowanie struktury mieszczaństwa, na wyjście, że tak powiem, Holandii bardziej na morza, to od morza właściwie bez końca.
Jest to epoka niezwykle ciekawa, dlatego że wtedy Holendrzy zdetronizowali, króciutko, i odsyłamy państwa do źródeł, zdetronizowali Filipa II, w zasadzie ten kupiecki naród...
Ale u siebie, bo u siebie, Filip II znakomicie rządził połowę świata.
Ale w czasie tej wojny 80-letniej, która zakończyła się pokojem westfalskim, bo dopiero te Niderlandy potrafiły namieszać we wszystkich koloniach. W zasadzie była to wojna światowa, a Filip II, na przykład Filipiny, to jest nazwa, prawda,
od Filipa
II. Więc bardzo polecamy państwu tę część historii i tę książkę. No a jeśli chodzi o to, o czym mówiliśmy, to chciałbym polecić państwu też następną książkę Geoffrey'a Parkera, który napisał Globalny kryzys, czyli wojna, zmiany klimatyczne i katastrofy w XVII wieku. Czyli znowu wracamy do tej części, też do tej części Europy, ale także do innych części świata, bo tam jest i o Chinach, i tak więc to coś, co się działo w XVII wieku na świecie. I ponieważ to jest książka pierwsze wydania tej książki miały obrazki Braudela na okładce, to wydanie ma drzewo wisielców, czyli to jest jedna z Aquafort 18
Jacques Callot.
I bardzo byśmy polecali, żeby sobie znowu wejść do internetu, do internetu i obejrzeć te akwaforty Callot, bo jest ich, one pokazują, jak się ta wojna, to jest wojna 30-letnia, tak? Pokazują te okropności wojny. No to jest, potem podobno Goya, jak malował swój, to był pewnie inspirowany tym Callot. Więc Kryzys globalny. Bardzo polecamy to, bo to jest właśnie opisanie tych kryzysów związanych z klimatem, wojnami i tak dalej. No i tu jest ta jedna z tych 18 aqua fortis, pokazuje plądrowanie gospodarstwa. Wszystko jest dostępne w internecie. Książki są również dostępne w formatach e-book, jeśli Państwo czytają w Kindle, czy na jakimś innym czytniku, czy na telefonie, można sobie je ściągnąć i ja bym je bardzo polecił, bo...
Tak, no są wakacje, to jest bardzo, tak. Bardzo dobry pomysł na oddech, taki na spojrzenie z pewnego dystansu, bo ja się zastanawiam, wiesz, na ile, bo jak się patrzy na całą w ogóle ciąg historii, to bardzo często wielkie zmiany klimatyczne, wielkie zarazy i tak dalej definiowały zmiany epok historycznych. I pytanie brzmi, czy ten globalny nieład, który w tej chwili obserwujemy, nie jest również powiązany właśnie z całym tym kryzysem klimatycznym, ze zmianami klimatycznymi, demograficznymi i tak dalej. Czy z nich, nie wypływa zmiana o charakterze politycznym i również zmiana pozycji poszczególnych krajów.
No, w każdym razie no, bardzo byśmy te książki polecali, ale też jak Państwo gdzieś będą, obrazy Bruegla czy Brueglów są wszędzie na świecie, w dużych muzeach.
Znaczy wszędzie, no ale ja to tutaj mamy niedaleko. Ja ci muszę powiedzieć, że ja do dzisiaj pamiętam swoją pierwszą wyprawę do Wiednia. Aha. I tam mamy dwie wielkie sale dzieł, obrazów Bruegla i właściwie można tydzień czasu spędzić w tych dwóch salach, przyglądając się tym obrazom, odczytując kolejne ich znaczenia, kolejne warstwy i tak dalej. No jest to wspaniałe doświadczenie.
Na tych obrazach jest też całe nasze kulturowe dziedzictwo, bo przecież tam są i sceny z pielęgnacji drzew, i symbolika, i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli Państwo gdzieś będą, nie wiem, w Brukseli, warto pójść, po prostu bardzo zachęcamy. Zresztą nie tylko. No i co jest ważne, że mówiliśmy o tej małej epoce lodowcowej. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia, ale ta skuta lodem, prawda, Niderlandy skuty lodem.
Skuty lodem, Bałtyk
i
przecież.
Bałtyk, no przecież jeszcze w czasach Paska było.
Tak,
przecież,
zresztą nie, no na przykład...
Pasek opisywał ten skut.
Na przykład jedno z większych zwycięstw króla Karola Gustawa, nie przeciwko Polsce, a w wojnie przeciwko Danii, było wynikiem tego, że przeprowadził po prostu armię szwedzką po lodzie i uderzył na Duńczyków, ryzykując oczywiście bardzo mocno, bo z kolei na przykład na Łotwie w pewnym momencie armia szwedzka utonęła w całości, nieduża armia szwedzka utonęła w całości w jeziorze, bo się lód załamał. Bo ciągnęli armaty, okazały się one za ciężkie jak na granicę, na pograniczu Estonii i Łotwy dzisiaj.
Wracając do Filipa II, to chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na tę historię, prawda, tego podziału na Belgię i Holandię, prawda, która się wtedy zaczęła. No i na wyjście tych Niderlandów, które z takiej kupieckiej rebelii te prowincje utworzyły mocarstwo światowe, no, które potrafiło rządzić światem, prawda, czy połową świata.
No. Bądźmy szczerzy, no do dzisiaj gospodarka niderlandzka jest znacznie większa od polskiej.
No tak, ale jeszcze mieli wspaniałych królów, bo oprócz tego pierwszego Wilhelma Oreńskiego, to mieli Wilhelma III, który, prawda, dokonał zmiany w Anglii, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc nie tylko nasza historia, nasz potop, prawda, ale
tak.
Bardzo polecam.
No i wielka sztuka, wielkie malarstwo, które też pamiętam kiedyś mi w Hadze właśnie, w tym muzeum, w którym wisi dziewczyna z perłą, pani kustosz mi tłumaczyła, że to malarstwo powstało dlatego, że światło w Holandii było zupełnie inne niż gdziekolwiek indziej. Ono było rozproszone przez wilgoć, przez mgły, I zupełnie inaczej, ci malarze widzieli oświetlenie, i dlatego
No to jest
tak
najgorsze.
wielu, tych wybitnych malarzy pochodziło, no nie tylko Vermeer,
Tak.
pochodziło właśnie z terytorium Zjednoczonych Prowincji, bo tak wtedy
Czyli
mówiono o
Vermeera
dzisiejszej
też
Holandii.
polecamy, żeby obejrzeć. Ale jak mówisz o dziewczynie z perłą, to na pewno Państwo mogą znaleźć film, który był nakręcony, Scarlett Johansson i się nazywa brytyjski taki aktor, mój ulubiony, może zapomniałem nazwiska, ale właśnie Dziewczyna z perłą, wspaniały film. I książkę też na podstawie już amerykańskiej autorki Dziewczyna z perłą,
No
to
tak,
się czyta
ale sam
jak
obraz w
kryminał.
ogóle jest wiralem,
A,
także
jest tak, jest
to.
wiralem, także teraz mamy taki dostęp do obrazów, że możemy je wszystkie obejrzeć sobie w
Aczkolwiek ja ci
domu, ale
powiem, że
muzeum,
jednak inaczej się
ale
ogląda
oczywiście,
oryginał, a inaczej się
wiesz,
ogląda na kredowym
ale
papierze
oczywiście,
reprodukcja.
tak, w ogóle nie ma w ogóle porównania. No dobrze, proszę Państwa, to tyle
Tak,
wstępu o
to
książkach.
jak Państwa nie znudziliśmy już naszą zabawą w analogie historyczne, to już
Tak, ale choć.
niespiesznie zmierzajmy do czasów
Tak, ale
współczesnych.
jak Państwo jeżdżą po Polsce, też trzeba by zaglądać w różne miejsca, oglądać kościoły, zwłaszcza te stare. Można sobie pójść zawsze od tyłu, prawda, zobaczyć, czy są takie zarysowane cegły, bo był taki zwyczaj szlachty polskiej, że jak się zbierało pospolite ruszenie, to na punkt zbiorczy był przy kościele, była msza, no a potem siadali na koń, no i trzeba było dotknąć mieczem czy szablą tego kościoła i konserwatorzy sztuki w wielu miejscach, w Opatowie, na tych starych, zachowali te, nawet przy odnowie tam, nie wiem, tynku, czy zachowali te zarysowania.
Okej, to
Dobra,
wróćmy do współczesności,
bardzo
bo
Państwu
za
dziękujemy.
chwilę wszyscy Państwo się wyłączą albo
Tak.
przełączą na filmy historyczne.
Dobrze. To poprosimy o komentarze, Panie Krzysztofie, na ekran. I co? Zaczynamy w takim razie. Słuchaj, mieliśmy. Dobrze, to zacznijmy od pytań w
Znaczy
takim razie.
mamy, znaczy może zacznijmy od trochę innej rzeczy, mianowicie od niesłychanie ważnej wiadomości, bo dzisiaj, no
Tak.
dosłownie 2 godziny temu, zakończyło się spotkanie Donalda Trumpa i prezydenta Ukrainy. Spotkanie kompletnie inne od tych spotkań, które pamiętamy wcześniej, spotkań, które były no takie dość twarde w rozmowie. Tutaj prezydent Ukrainy wychodzi i mówi, że to było znakomite spotkanie, że uzgodnili kwestie licencji na patrioty, że współpraca w dziedzinie sprzętu wojskowego, wsparcie amerykańskie dla Ukrainy niezachwiane i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście to jest komunikat jednej ze stron, ale nie wygłasza się takich komunikatów po nieudanych rozmowach. Wobec tego wydaje się, że administracja amerykańska dość trwale dokonuje zwrotu od rozumienia Rosji do jednak wspierania Ukrainy. Oczywiście wspierania z limitami, z ograniczeniami i tak dalej, ale jednak nie jest to już transmitowanie rosyjskiego przekazu i rosyjskich interesów, tak jak było no, od momentu tego nieszczęsnego spotkania Trumpa z Putinem na Alasce. Znaczy, ja myślę, że Donald Trump nie przestał kochać Władimira Putina, ale stwierdził, że to jest miłość jednak nadmiernie jednostronna i wobec tego nie można się upokarzać wobec rosyjskiego partnera. Zresztą, no, ponieważ Trump tych upokorzeń trochę musiał znieść z rąk Irańczyków już, więc myślę, że limit jego gotowości na przyjmowanie ciosów jest bardzo ograniczony, a Rosjanie mu tych ciosów zadali sporo.
No dobrze, ale w takim razie, jak ta wizyta ma się do tego, do naszego usytuowania się wobec Ukrainy?
Wiesz,
Bo
no to jest to, o
w
czym.
internecie ciągle krążą, wiesz, że Ukraina wyparła z tego, załatwiła, że tam nie istniejemy w tej koalicji antybalistycznej. Ukraina nas podobno wyrzuciła, prawda, i w ogóle Niemcy...
Umówmy się, że Ukraina rzeczywiście przyjęła do wiadomości naszą postawę i nasze działanie. Cała ta gigantyczna fala antyukraińskiej propagandy. No, skandaliczne historie, takie jak pobicie tej dwójki młodych ludzi. A to jest naprawdę, to nie jest jednorazowy incydent.
Nie jest jednorazowy.
To jest niestety, niestety tych pobić w tej chwili. Kiedyś były informacje raz na miesiąc, że był tego typu incydent, teraz mamy je niemal codziennie.
Tak.
O bardzo wielu prawdopodobnie nie wiemy, bo,
nie wiemy,
no bo ile razy na ulicy niekoniecznie Ukrainiec zostanie zwyzywany, no on nie idzie na policję przecież, on przełknie to i...
Nie, bo się boi, że znajdą
ale nie tylko się boi, no nikt, to jest normalne prawidło psychologiczne, nikt się nie chwali tym, że został zelżony, prawda? No dopiero jeżeli to przekracza granicę fizycznej agresji, to zaczyna być dostrzegane. Wobec tego prawdopodobnie tego jest dużo więcej. To jest oczywiście polityka na wielu poziomach samobójcza. Jest samobójcza również z tego punktu widzenia, że po pierwsze, część tych migrantów z Ukrainy zostanie u nas. Po drugie, oni są nam bardzo potrzebni. Po trzecie, zaczynamy z niej produkować autentyczną, bo do tej pory PRL zrealizował wizję endecką tak naprawdę kraju monoetnicznego. Otóż ten milion, półtora miliona Ukraińców, którzy się pojawili w Polsce, stanowią tak naprawdę pierwszą mniejszość narodową od czasu II wojny światowej. I powinniśmy jakoś nauczyć się z nimi żyć, natomiast my na razie zaczynamy ich przerabiać na ludzi, którzy będą Polsce niechętni, będą Polski nie lubili. No jeżeli chcemy mieć koniecznie powtórkę z okresu międzywojennego, kiedy te wzajemne niechęci były rzeczywiście destrukcyjne nieprawdopodobnie, a te niechęci to jest oczywiście fantastyczny, genialny, najlepszy z możliwych prezent dla naszych przeciwników w Moskwie. Bo wszyscy się obawiają, Niemcy. No, mówiliśmy o tym wielokrotnie tutaj, nie chcę do tego wracać, chętnie bym do tego wrócił w momencie, kiedy będziemy rozmawiali z jakimś specjalistą o spraw niemieckich, żeby on to osadził w realiach, ale to nie jest kwestia tego, że Ukraina z Niemcami będzie zawiązywała sojusz przeciwko Polsce. Natomiast niewątpliwie Niemcy dużo rozsądniej wykorzystują tę sytuację, która powstała po napaści rosyjskiej. Współpraca niemiecko-ukraińska się pogłębia. W tej chwili w Niemczech jest więcej Ukraińców niż w Polsce. To najczęściej także pracujących. Co z perspektywy niemieckiej jest niesłychanie ważne, bo nawet ten ostatni zamach, który skończył się tym, że starsza pani, która przyjechała z Warszawy do Berlina, zginęła w wyniku tego zamachu akurat, ale ten zamach pokazuje, że te społeczności, które stanowiły trzon tych starych gastarbeiterów, czyli w społeczności właśnie tureckie, muzułmańskie, arabskie, których jest bardzo wiele w Niemczech, nie integrują się. Ukraińcy się integrują bardzo dobrze.
Tak.
Ukraińca można poznać po akcencie, a nie po wyglądzie.
No na pewno nie po zachowaniu. Napadło z przyczyn religijnych, prawda, czy jakichś innych.
No więc okej, czyli... Tak. Czyli to jest najbardziej wartościowa część imigrantów, która przybywa do Europy. To nie jest dobra wiadomość dla Ukrainy, ale jest dobra wiadomość dla Europy.
Tak.
Otóż Niemcy potrafią ich wspierać. Niemcy dogadują się z Ukraińcami w sprawie produkcji dronów. W sprawie produkcji dronów i antyrakiet dogaduje się Ukraina z Trumpem. Ukraina dogaduje się z Andy Burnhamem. Pierwszy gość zagraniczny nowego brytyjskiego premiera to był Wołodymyr Zełenski. Swoją drogą to rzeczywiście niesamowite, że prezydent Ukrainy spotyka się już z siódmym z kolei premierem Brytyjskiej tak. Wielkiej Zjednoczonego Królestwa. Niesamowite.
Siódmym,
tak.
Pięć lat trwa wojna.
Nie, bo był Boris Johnson, była Liz Truss, był Rishi Sunak, tak. Był Keir Starmer tak. Ostatni. Jeszcze, kogo jeszcze tam mieliśmy? Jeszcze byli. W tej chwili nie, dobrze, ale nie wyliczę, ale była siódemka tych brytyjskich premierów. I no,
z premiera na premiera.
Natomiast Brytyjczycy stabilnie wspierają, bez względu na to, czy to jest brexitowiec i skrajnie konserwatysta Johnson, czy jest to socjalista Starmer, wspierają stabilnie Ukrainę. No, i też podobnie. Dogadują się w sprawie sprzętu wojskowego, fabryk i tak dalej. Dogadują się Szwedzi, a my nie potrafimy. Robimy ze względów wyłącznie wewnętrznie wyborczych, psujemy te relacje z Ukrainą, bo przecież to nie jest tak, że są ktokolwiek, czy to są Niemcy, czy to są Francuzi, czy to są Ukraińcy, przecież oni od tego mają dyplomację, od tego mają media, żeby przekazywały, co się w tym kraju mówi, w którym oni przebywają. I ten przekaz jest jednoznaczny. Także Polska nie jest gotowa do dalszego wspierania Ukrainy, realnego,
tak.
Bo to już zrobiła wcześniej, dobrze. Ponadto domagają się nieustannie wdzięczności, prawie nic nie dając w tej chwili. I jeszcze Polacy na tej na Ukrainie zarabiają. Ja wczoraj słucham młodego polityka Konfederacji w którymś z programów telewizyjnych, który spokojnie, dziennikarka mu zarzuca, pan kiedyś powiedział, że Ukraina to dziki kraj. Na co tenże dżentelmen, a nie dziki, dziki przecież. Dziki, bo to. No przepraszam bardzo, jeżeli my w ten sposób rozmawiamy z naszym ważnym partnerem, ważnym, bo jest sąsiadem, bo mamy długą granicę i ważnym, bo my potwornie dużo zarabiamy na Ukraińcach, o czym to nie dociera do normalnego polskiego obywatela, że my kilkadziesiąt, mamy pewnie paręset tysięcy miejsc pracy, kilkadziesiąt miliardów złotych nadwyżki eksportowej na Ukrainę. Na samej broni, którą rzekomo dajemy w prezencie, nasze firmy zarabiają, w zeszłym roku zarobiły, o ile pamiętam, około 6 miliardów złotych. Czyli przy marazmie polskiego przemysłu zbrojeniowego to w ogóle jest impuls, który pozwala mu funkcjonować tak naprawdę. Więc o co chodzi tutaj?
Drugi wymiar tego, co mówisz, jest taki, że przecież naszym celem, o którym często mówimy i nam ten cel pokazują, prawda? Pokazują nam eksperci z różnych stron świata, Europy, mówią, że trzeba budować tą wschodnią flankę, prawda, NATO. Znaczy trzeba budować ten pas i my wypadamy z tej roli, bo nie mamy żadnych siły negocjacyjnej. No nie mamy zdolności koalicyjnych żadnych.
Ale nie mamy siły negocjacyjnej, bo jesteśmy wewnętrznie pokłóceni w sposób skandaliczny.
Tak.
Znowu to nie jest nic nowego, to się zdarzało, ale zazwyczaj mówię, no ja jeszcze pamiętam, jakie pośmiewisko budzili Węgrzy w początku lat 90., bo tam też była awantura pomiędzy ośrodkiem prezydenckim i premierowskim, tylko no, były to postacie o wielkich kapeluszach i wielkich zasługach, bo z jednej strony był Arpad Gęcz, z drugiej strony był Józef Antol, czyli obaj wybitni politycy, którzy się serdecznie nienawidzili i walczyli ze sobą na śmierć i życie, również na arenie międzynarodowej, co, jak mówię, no, powodowało naprawdę taki śmiech w kółek, to na najgorszy możliwy, więc to jest zupełnie inna kwestia i być może myśmy powinni się zastanowić nad tym, jak rozmawiać o polskiej polityce, żeby to nie było tak straszliwie niszczące, jak jest, ale jeżeli mamy pretensje do Ukrainy, że rzekomo Ukraina nas gdzieś wyprzedza, wypycha i tak dalej, to zdajmy sobie z tego sprawę, że w dużej mierze sami się na to wystawiamy. Polska zjednoczona, Polska aktywna międzynarodowa, Polska wspierająca Ukrainę. Bo to był u nas przecież benchmark od dziesięcioleci.
Tak.
Ja mówiłem tu już Państwu wielokrotnie, ale ja do dzisiaj pamiętam, jak przy pierwszej wizycie Lecha Wałęsy w Stanach Zjednoczonych w początku lat 90., tam w 90 roku, chyba że prezydenckiej, 91. Wałęsa nieustannie powtarzał, jak ważna jest Ukraina, aż w końcu amerykański sekretarz obrony w pewnym momencie wyskoczył: panie Wałęsa, czy pan jest prezydentem Polski, czy prezydentem Ukrainy?
Tak. Więc później był ten wspaniały przecież gest, że pierwsi uznaliśmy ten,
tak,
ten, ten niepodległość.
Tak, no tu się ścigaliśmy zresztą z Kanadyjczykami, żeby być szybciej, tak. ale było mnóstwo działań. Niewątpliwie takim naszym, mówię, znakiem rozpoznawczym polskiej polityki międzynarodowej było to, że Polska była tym krajem, który mówi światu o ważności i znaczeniu Ukrainy. Bo myśmy przyjęli w pewnym momencie, i to jest nasz problem, myśmy będzie przyjęli postawę takiego paternalistycznego głaskania po głowie i mówienia, że my jesteśmy adwokatem Ukrainy w Europie. Na co ja zresztą usłyszałem od ukraińskiego ambasadora, ministra spraw zagranicznych przez pewien czas również, jak w jakiejś debacie byliśmy, ja mówię, no, że Polska jest adwokatem Ukrainy, czy mówi o interesach Ukrainy w Europie, to usłyszałem, że no, my już na szczęście dogadujemy się z Europą i adwokatów nie potrzebujemy.
Tak.
A był to polityk Polsce przyjazny generalnie. Natomiast jeszcze też nie mógł znieść już tego traktowania z góry. I to jest jeden z problemów tych relacji polsko-ukraińskich, bo to, co się pojawia w narracjach od pana prezydenta do jakichś drugorzędnych działaczy politycznych, to jest nieustanne powtarzanie: Ukraina ma być wdzięczna. Tak, Ukraina ma być wdzięczna, Ukraina musi być wdzięczna, Ukraińcy jeżdżą proszakami. A w gruncie rzeczy jest to cały czas ta sama opowieść. Ukrainiec powinien zdjąć czapkę, w pół przyklęku, mnąc czapkę przed polskim panem, kłaniać się i po cichu błagać o akceptację, wsparcie i tak dalej. To się do tego w istocie sprowadza. I to jest okropnie niebezpieczne, bo oczywiście w relacjach wielu nacji tego typu stereotypy się pojawiały i one są niszczące. No one są jednym z elementów na przykład często absurdalnych zachowań byłych państw kolonialnych wobec dawnych metropolii.
Tak.
Właśnie dokładnie ten schemat tam funkcjonuje, przy czym ja nie uważam, że myśmy Ukrainę kolonizowali, tutaj się z
opiniami nie zgadzam.
Danielem BWA nie zgadzam, tak.
Słuchaj, natomiast jeszcze jeden wątek. Wróćmy do tej wizyty Zelińskiego u Trumpa. No ale jak się ma w takim razie nasza pozycja i czy ten przełom, czy ten zmiana postawy, czy relacji między tymi prezydentami, jak się nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi mają do tego?
Mają się w tym sensie nijak, że niestety my z kolei jesteśmy, czy przynajmniej część naszej elity władzy jest traktowana przez Amerykanów, trochę tak, jak my traktujemy Ukraińców. To jest z góry po prostu.
To jest straszne, ale jest to
przykre, ale nader często, ja zresztą to od niektórych polityków amerykańskich słyszałem właściwie wprost, nader często Amerykanie uważają, że oni podejmują decyzję, a Polacy ją wykonają. I nie, tu nie ma kwestii sporu, przekonywania, nie. Jest prosty przekaz z Waszyngtonu, macie tak zrobić i tak będzie. To zresztą było widać przez dekadę rządów PiS-u w sposób dramatyczny chwilami, czy może nie dramatyczny, a śmieszny akurat wtedy bardziej te różne wyskoki, po których pani ambasador Mosbacher puszczała tweeta i nagle z podkulonym ogonem rząd się wycofywał z kolejnych działań. To jak mówię, no oczywiście dysproporcja sił jest taka, że trzeba to brać pod uwagę. Uzależnienie, zwłaszcza w sytuacji strategicznej, w której jest Polska. Polska jest zależna od dobrej woli Stanów Zjednoczonych i też nie ma co się oszukiwać, że jest inaczej. Tak. Natomiast styl tego bywa czasami żenujący. I co tu więcej dodawać? Amerykanie prowadzą swoją politykę wobec Ukrainy, i jednym z elementów postrzegania nas, jednym z elementów, o których, na co my nie zwracamy uwagi, a niesłychanie pompowanych przez rosyjską propagandę, to jest to, że Polska jest traktowana przez bardzo wielu ludzi, nawet tych względnie nam życzliwych na wschodzie, jako i to neologizm, tylko archaizm będzie, jako pies łańcuchowy Ameryki. Archaizm, jak wiadomo, nareszcie przeszła ustawa o zakazie łańcuchów. Więc to tak sobie pomyślałem, że za następne pokolenie nie będzie wiedziało, co to znaczy pies łańcuchowy imperializmu.
Tak, nie będzie wiedziało, bo nie będzie tego obrazu.
Więc, pomijając tę dygresję, no to Rosjanie ten wizerunek Polsce budują konsekwentnie i wymaga często od nas bardzo dużego wysiłku, udowadnianie, że nasza polityka jest polityką podmiotową wobec wielu partnerów na wschodzie,
a nie jest
wykonywaniem zleceń wysyłanych z Waszyngtonu. To jest problem, ale właśnie to jest pytanie, no bo przecież no, przepraszam, ale jeżeli Karol Nawrocki będzie chciał powiedzieć prezydentowi Ukrainy, że on tutaj właśnie będzie prezentował interesy Ukrainy, czy będzie bronił interesów Ukrainy w rozmowie z prezydentem Stanów Zjednoczonych, to jego ukraiński rozmówca po prostu zadławi się ze śmiechu.
Tak.
Bo ma lepszą komunikację, podobnie jak ma lepszą komunikację z większością partnerów europejskich, tak? To nie jest tak, że Ukraina nie chce Polski gdzieś, że wypycha nas z jakiegoś sojuszu, ale nie wykluczam, że negocjatorzy ukraińscy zadają proste pytanie, a co Polska wniesie do naszego zespołu?
Tak, no bo być może też te zespoły negocjacyjne się obawiają, że wniesie zamieszanie, tak? Bo nagle w czasie takiego negocjacji, nie wiem, prawda,
nawet nie wniesie zamieszanie, tylko żądania,
uznawania przez Ukrainę, no, wiesz, ale czegoś tam.
Znaczy, nagle zacznie oczywiście opowiadać o historii, ale to jest jedna rzecz, ale ważniejsze jest co innego, że myślenie większości polityków jest myśleniem pozytywnym wobec tego, co pozytywnie mamy wnieść. Mówimy, że nie mamy zasobów, nie możemy niczego wysłać.
Wojska nie wyślemy.
Wojska nie wyślemy. Tak. W kraju mamy.
Koalicji antybalistycznej nie potrzebujemy, bo
mamy lepsze amerykańskie.
Mamy
no i
10
tak dalej,
lat jesteśmy
no.
do przodu.
Więc
my co mamy wnieść, tak? No.
Więc jaki wkład pozytywny? No.
Ja swoją drogą, wiesz, słuchałem, już nie pamiętam, którego wiceministra, o tych, że nie potrzebujemy tej koalicji antybalistycznej i po prostu szczęka mi opadała, jak można mieć tak, wiesz, nierozsądne i głupie wypowiedzi, ale to jest na inną
no nie, no, ale
okazję.
To jest...
Znaczy, jest niezrozumienie, rozumiesz, co to znaczy być w takiej koalicji, no rozumiesz, tak, że,
no,
tak, choćby ona miała przestarzałe technologie, to wiesz, co z tego.
Tak.
Dobra, teraz tak.
Tutaj pada pytanie, nie bardzo coś, a nie, dobrze, przesuwa się. Jesteśmy na końcu. Nick Noob w Niemczech w 2024 roku 21 tysięcy przestępstw z nienawiści. Tak, to jest ogromny problem. To jest problem związany z imigracją właśnie, niekontrolowaną, zresztą nie tylko w Niemczech. A kłopot polega na tym, że na tym wyrosła partia pod tytułem AfD.
Tak.
Nie tylko oni, ale potęga AfD w gruncie rzeczy na tym wyrosła i takie wbudowywanie etnicznej, religijnej, rasowej nienawiści w bieżącą narrację społeczną prowadzi w naturalny sposób do pojawiania się ruchów o charakterze, no, mówiąc bardzo dyplomatycznie, autorytarnym. Tutaj pełna zgoda.
Może, słuchaj, damy jeszcze te pytania na początku.
Tak, no tutaj dalej no, powiada, że oczywiście u nas tej statystyki nie było, bo u nas tych przestępstw z nienawiści było stosunkowo niewiele. W tej chwili to jest taka brudna fala, która zaczyna rzeczywiście wzbierać. Mhm. Ale obiecywaliśmy dzisiaj, że rzeczywiście będziemy mówili o, mówili czy odpowiadali na pytania i komentarze, więc spróbujmy zacząć od początku. Pan Jakub Dziechciarz pyta o byłego, na szczęście, ministra Piotra Wawrzyka, czy recenzowanie ryb i pizzy jest desperacką próbą zaistnienia w sieci. Obawiam się, że tak. No, muszę powiedzieć, że są ludzie, którzy no naprawdę powinni się zastanowić, czy aktywność publiczna po tym blamażu, jakiego się dopuścili. Pomijam, czy jest wyrok, czy nie jest wyrok, bo tutaj cała ta sprawa się toczy, ale po prostu jeżeli ktoś publicznie w sposób oczywisty jest objęty tak naprawdę jakąś formą infamii. On i sobie radośnie pokazuje zdjęcia, jak recenzuje rybki i pizzę. No jest to żenujące i pokazuje poziom osoby, która to robi. W czasach mojej babci takie osoby określało się mianem osobnika o wytartym czole. Nie wiem, czy to nadal funkcjonuje, to słowo, ale myślę, że to jest dokładnie to. Jako żywo nie tylko pana Wawrzyka dotyczy, bo takich postaci jest więcej. Ja ze zdziwieniem się przyglądam, że niektóre osoby mają tyle bezczelności, żeby leźć przed kamery i...
Słuchaj, co mam ci powiedzieć? No jest pan... No pan,
nie mówić, więc to się, tak, desperacka próba zaistnienia w sieci, no oczywiście.
A to jest, inny tu jest ciekawy wątek w tym, że każdy, kto ma telefon w ręku, jest w pewnym sensie jakimś węzłem przepływu informacji.
No tak, no
tak?
Ale, no ale mówię, no jest kwestia właśnie tej takiej osobistej godności. No. Waldi powtarza pytanie sprzed tygodnia, jak pamiętam. W Wielu polskich ekspertów co jakiś czas wspomina, że wojsko polskie powinno stacjonować w większej liczbie na Litwie, czyli w strefie zgniotu. W razie konfliktu będą zasypani ruskimi dronami. Otóż dwie uwagi. Jedna, rzeczywiście przypuszczam, że wielu tych ekspertów, którzy to mówią, mówi w istocie, ich wypowiedzi mają w istocie drugie niewypowiedziane dno, czyli obawę, że w razie rosyjskiego naruszenia suwerenności, naruszenia integralności terytorialnej państw bałtyckich, społeczeństwo polskie powie, nie będziemy umierać za Wilno, tak jak usłyszeliśmy w 1939, nie będziemy umierać za Gdańsk. Wobec tego obecność znaczącego kontyngentu wojskowego polskiego na Litwie niewątpliwie tego typu postawy by utrudniało. To A. B. Jest to element pewnej rywalizacji z Niemcami, bo Niemcy z trudem, bo nie mają chętnych i tak dalej, ale formują tę brygadę natowską na Litwie i mają być krajem tak zwanym osiowym, czyli tym, który koordynuje natowską pomoc dla Litwy w razie zagrożenia. Rozumiem, że chcemy być tam mocniej obecni, żeby w ramach wewnątrz natowskiej czy wewnątrz unijnej rywalizacji Niemcy nie zjedli nam litewskiego ciastka, mówiąc językiem no, takim bardzo kolonialnym. I trzeci element, który tutaj jest, jak mi się wydaje, istotny, to jest niezgoda z Waldim, że Litwa jest strefą zgniotu, a my nie. Otóż my nie wiemy. I wiele wskazuje na to, że my się możemy stać strefą zgniotu. Że my możemy być tym krajem, który będzie w rozbudowanym konflikcie hybrydowym, czy jak to się inni, niektórzy mówią, w konflikcie poniżej progu artykułu 5, że Polska może być jedną z pierwszych ofiar. Pan Robert Kasprzyk, co byśmy doradzili w sprawie Białorusi? Jak sprawić, by przeszła na dobrą stronę mocy? No więc, panie Robercie, to jest długa opowieść. Ja byłem jakoś zaangażowany w polską politykę wobec Białorusi bardzo, bardzo długo i byłem przekonany lata temu, przed rokiem 2020, że powinniśmy mimo wszystkich problemów i słabości próbować podjąć jakąś formę gry i dialogu z Łukaszenką. Tylko to się zmieniło w roku 2020 po fali nieprawdopodobnych represji, po zniszczeniu ruchu obywatelskiego na Białorusi. I z Aleksandrem Łukaszenką jest w tej chwili bardzo trudno podjąć jakąkolwiek rozmowę, szczególnie z perspektywy polskiej. Więc jedynym sposobem, żeby Białoruś naprawdę przeszła na dobrą stronę mocy, to jest zmiana władzy. Zmiana władzy na Białorusi jest bezpośrednio uzależniona od wyniku wojny na Ukrainie. Jeżeli Rosja poniesie realną porażkę, taką, która spowoduje zmianę władzy na Kremlu, to pojawi się okno możliwości do zbudowania demokracji białoruskiej, czy może nie tyle demokracji, ale bardziej prozachodniej orientacji Białorusi. Sam Łukaszenka jest na tyle mocno uzależniony od Rosji, że te gesty, które wykonuje, oczywiście on się miota, on próbuje te pęta, które mu Putin nakłada i coraz bardziej zaciska, próbuje je rozluźniać. Ale przez szacunek dla ruchu obywatelskiego na Białorusi, no niewątpliwie, nawet jeżeli on te pęta trochę rozluźni, to ręki podawać mu nie należy. To tak, bardzo krótko.
Bardzo dziękujemy panu Juan de Astia, albo Juan de Astia, W zwróceniu uwagi na język.
Tak.
Tak? Ja się popełniłem błąd, to ja, nie pan ambasador. Także.
Tak, tutaj przywołują państwo.
Ale tam było pytanie.
Nie, tutaj te gry wymiany czas świata.
Tak.
Pan Jakub Dziechciarz, tak. Czyli to dzieło, znaczy, które. Brodel był w Oflagu, być może, ale nie jestem. Nie, wydaje mi się, że on jest trochę młodszy od Marka Blocha, jednak. Jest uczniem Marka Blocha, a Mark Bloch przecież był oficerem tego Dzienniki Wojenne. Zresztą są bardzo, bardzo ciekawe, opisujące dramat Francji.
Wydaje się, że Brodel był.
Być może ja tego nie pamiętam.
Ale że właśnie tam też miałem możliwości, przygotowywał się do tej.
Tak, no ale. Nie, on był historykiem integralnym, więc.
Tak, gdzieś to był niesamowita postać.
Pan Krzysztof Szwarc, współczesny chaos jako wynik kryzysu klimatycznego, pandemii, wojen. No, to jest jakby próba przetransponowania tego myślenia właśnie, które stało fundamentów nie tylko Brodela, ale całej francuskiej szkoły Annal, czyli prymatu otoczenia nad decyzjami politycznymi.
Panie Krzysztofie, jeśli pan ma tak na imię, to weźmy przecież rozpad tego państwa Karola Wielkiego, no to przecież źródło kryzysu francusko-niemieckiego no tkwi w tym rozpadzie, tak? Ileś tam, prawda, lat temu, prawda? Czyli zaczęło się między synami.
Znaczy, w IX wieku.
W IX wieku, tak samo między Belgia, Holandia, co prawda nie było między nimi wojen, ale no też ciągle mamy, prawda, jakieś. Nie wiem, no zamieszania, tak? Czy przypominanie sobie i tak dalej.
Więc. Pan Łukasz Szymański, jak można odczytać, niesłychanie krytycznie, polska polityka zagraniczna nie istnieje. MSZ jest obsadzony przez polityków bez zaplecza politycznego. To akurat to ostatnie nie byłoby wadą.
Znaczy pod warunkiem, że wszystkie partie by to szanowały.
Znaczy tak, ale nie pod warunkiem, żeby to byli rzeczywiście politycy kompetentni, którzy potrafią. Bo jakie jest zadanie polityka ministra? Polityk minister bardzo rzadko jest fachowcem. Akurat tutaj Radek Sikorski jest przypadkiem osoby, która ma niewątpliwie przygotowanie fachowe do tej roli, ale polityk minister bardzo rzadko jest fachowcem. Polityk minister ma dwa zadania. Pierwsze, stworzenie kompetentnego zespołu ludzi, a po drugie i przede wszystkim zbudowanie pozycji tego ministerstwa w strukturze całego rządu. Jeżeli polityk ma istotną siłę przebicia, to jest dobrym ministrem. No, przykład MSZ-u pod zarządem Bronisława Geremka w momencie, kiedy on był współkoalicjantem, był uczestnikiem tej najściślejszej decyzji koalicyjnych, sprawiało, że MSZ przy Geremku był bardzo mocny. To on mógł bardzo wiele rzeczy przeprowadzić. Również na przykład pozycja Radka Sikorskiego w pierwszym rządzie Donalda Tuska sprawiła, że Sikorski miał możliwość rzeczywiście zrobienia bardzo wiele dla reorganizacji wewnętrznej ministerstwa.
No nie, no ale przecież był też ważnym negocjatorem w czasie Majdanu.
Nie,
ale
to oczywiste. Natomiast ja myślę, że jest gorzej w jakimś sensie niż pan Łukasz powiada, ponieważ ja mam wrażenie, że młode kadry MSZ-u, czy młode i średnie, młodego i w młodym i średnim wieku kadry MSZ-u, zostały w sposób straszliwy zdemoralizowane przez dekadę rządów Prawa i Sprawiedliwości. I nie wiem, czy ta demoralizacja nie postępuje dalej. W każdym razie to jest coś takiego, co ja obserwowałem u dyplomatów z czasów komunistycznych. To znaczy, niechęć do podejmowania jakichkolwiek działań, jakiejkolwiek aktywności, jeżeli nie ma polecenia z góry. Czyli krótko mówiąc, cała wiedza, całe umiejętności tych ludzi idą wyłącznie w mimikrę i przetrwanie, bo tak jak nomina sunt odiosa, ale średniej rangi dyplomata mówiła pracownikom moim na jednej z placówek, że jak nie ma Clarisu z centrali, to macie nic nie robić. Broń Boże nie wychodzić, broń Boże z nikim nie spotykać, bo na pewno to są szpiedzy. No to był dokładnie schemat myślenia, który był w dyplomacji PRL-owskiej.
Tak, ale ja pamiętam, zresztą, jak się z tym zdarzyłem, bo jak byłem w tych Stanach, pojechaliśmy tam z ekipą pierwszą, no to wiesz, tam się nagle otworzyły możliwości. No i jednym z najciekawszych spotkań, jakich uczestniczyłem, no to były spotkania organizowane, no takie eksperckie i przez CIA, rozumiesz? No bo oni by przecież, ja tam chodziłem, brałem w tym udział i nagle przyszła z Warszawy depesza, rozumiesz, że ktoś donosi na mnie z tego jeszcze, z tych ludzi, którzy tam są, że Szczepański chodzi do CIA na spotkania. Rozumiesz?
I tak jest.
Wszyscy ryknęli śmiechem w tej ambasadzie. Rozumiesz? W ogóle nie było.
No nie, ale rozumiesz, ale kwalifikacja pisania donosów to jest tak, też jedna z istotnych kwalifikacji w tej strukturze, tak, ale, właśnie tej niższej dyplomatycznej. Patrzymy już, zwykle na ten najwyższy szczebel.
Już był przełom, no już to było tam powiedzmy taki rok,
no,
ale ciągle jeszcze
no CIA. Oczywiście, no to CIA to obrzydliwe.
Komuś tam wszystkie światełka zapaliły, rozumiesz? To były
pan Maciej Kania zastanawia się, część tych pobić to nie są akcje rosyjskich służb. Bardzo możliwe. Tylko, znaczy, ja powiem tak.
Inspiracja jest niewątpliwie rosyjska.
Ale pobicia, no to najczęściej jest, to nie musi być, to nie muszą być działanie służb, bo jest stworzona taka atmosfera. No przecież to widzimy, że jest taka atmosfera, służby być może kogoś pobiły, natomiast o plucie dziecka w piaskownicy mówi po ukraińsku, to nie sądzę, żeby to robili kagiebiści, tylko robią to idioci,
no tak,
którzy zostali przez to zmanipulowani. Ale więc tutaj oczywiście mogą to być akcje służb też, ale prawdopodobnie te najbardziej spektakularne.
No to nie jest tylko jedna bójka.
Jak na milion, półtora miliona imigrantów, to Polacy są bardzo cierpliwi. Jedna bójka lub awantura w autobusie to jest nic. Otóż nie jest to problem, że jest jedna bójka. Jest problem, że jest tego coraz więcej, panie Łukaszu. A półtora miliona imigrantów stanowi dla nas ratunek przed klapą gospodarczą. Zdajmy sobie sprawę z tego, że 1/3 ciężarówek, które jadą z, przepraszam no za banał, jadą z chlebem z piekarni do sklepu, jadą z towarem z jednego miasta do drugiego, jadą z częściami do fabryki, 1/3 z tych ciężarówek jest obsługiwana przez Ukraińców. Więc ich wyrzućmy, to nagle zabraknie 80 tysięcy kierowców.
No, Brytyjczycy zmagają się z tym problemem.
Przecież cały sektor usług jest w ogromnej części sektorem, w którym pracują pracownicy z Ukrainy. I to nie jest tak, że pracownicy, że Polacy czekają za bramą bezrobotni i chętnie by tę robotę wzięli, tylko Ukraińcy psują. Tylko Ukraińcy psują rynek. No nie. W większości tych prac Polacy nie chcieliby wykonywać. Więc te 1,5 miliona imigrantów w bardzo dużej części się zaadoptowało. Nie powiem zasymilowało, zaadoptowało się w Polsce. I akurat to jest grupa, która dużo lepiej niż nawet Gruzini wmontowuje się w polskie życie społeczne, narodowe i tak dalej. No więc te 1,5 miliona to jest bardzo niewiele. No, zwłaszcza, że oni są skupieni głównie w dużych miastach. A żeby było zabawniej, stereotypy antyukraińskie są oczywiście najmocniejsze w małych miasteczkach. Więc
ktoś napisał, jak byłem W Grecji to coś, ale...
Nie, tam było stwierdzenie o Grekach, których przyjęliśmy w Polsce Zachodniej po powstaniu komunistycznym greckim, tak. Rzeczywiście to... Ale przyjęliśmy na przykład Czeczeńców i też jakoś się potrafili w dużej części nie wszyscy zaadaptować. A dla nas nie był to problem.
Ale mieliśmy też Koreańczyków, którzy się z kolei nie zaadaptowali.
No tak, no.
Chociaż część, niektórzy zostali z tych Koreańczyków.
Mamy Wietnamczyków i tak dalej, więc...
Ta mniejsza wietnamska nie jest taka duża jak ukraińska oczywiście, ale świetnie się adaptują.
Ile było sabotaży, podpaleń, zajmów na terenie Polski dokonanych przez obywateli Unii Ukrainy? Panie Waldemarze, przestępczość w grupie Ukraińców, to jest statystycznie potwierdzone, jest mniejsza niż średnia Polska. Były sabotaże i podpalenia, owszem, obywateli Ukrainy najczęściej, bo przecież wśród tych milionów, które przyjechało 3 miliony, większość wyjechała, ale 3 miliony przyjechało. Jeżeli uważamy, że nie było w tym tysięcy agentów KGB, no to bylibyśmy naiwniakami, byli. I rzeczywiście najczęściej to są ludzie, którzy przyjechali jako uchodźcy z Ukrainy, a którzy w rzeczywistości są po prostu obcą agenturą. Tak, tacy są i trzeba mieć tego świadomość, ale nie jest to powód, żeby lać ukraińskie dziecko czy Ukraińców na ulicy, dlatego że mówią po ukraińsku. To jest ohydne.
Ja to jest taki, wiesz, to jest Trzecia Rzesza Wczesna, no to wiesz.
Tak, Irańczycy, teraz jesteśmy obojętni wobec ich cierpień. Mówiliśmy, panie Łukaszu, czy Łukaszu, o tym, bo nie było, tylko jest małpa na początku. Mówiliśmy, że polska polityka jest polityką w ogromnym stopniu zależną od Wielkiego Brata z oceanu. I nasza polityka wobec Iranu niestety nie jest polityką
suwerenną, czy
całkowicie suwerenną, no, jest polityką w ramach pewnego sojuszu. No. Tak. Reżim irański, by the way, to nie jest może grupa ludzi, którzy są niesłychanie sympatyczni. Mówię o reżimie, podkreślam, bo na przykład ja miałem okazję kiedyś parę miesięcy przepracować jako visiting professor w Turcji w Ankarze i właśnie tam miałem paru kolegów Irańczyków, no i poziom naukowy, kulturalny tych irańskich doktorów i profesorów był fantastyczny, no ja, z najlepszym możliwym wrażeniem ludzi o wysokiej kulturze, o wielkich dużej wiedzy, absolutnie pozbawionych jakichś takich zachowań szowinistycznych. Spotkałem i podobnie zresztą jak się przyjeżdża do Iranu, to jest się obiektem, przyjeżdżało, bo nie wiem jak w tej chwili, parę lat temu jak się przyjeżdżało do Iranu, to było się obiektem sympatii, zainteresowania. Oczywiście z oczekiwaniem, że ten gość zagraniczny będzie respektował ich specyfikę, no czyli nie wiem, kobieta będzie miała tak przykryte włosy na przykład. Tak. Było takie to oczekiwanie, którego na przykład na Bliskim Wschodzie niekoniecznie już widzimy, ale Persowie niewątpliwie są wspaniałym narodem. Natomiast no, realia polityczne są jakie są. Tak, no być może artysta, malarz twierdzi, że nie może malować przez imigrantów, być może, no i pewien malarz nazwiskiem Niewiadomski nie mógł malować przez prezydenta Narutowicza, prawda, i dlatego musiał go zastrzelić, no więc... Tak.
Słuchaj, z poprzedniego sesji pytanie mam. Znaczy to jest pytanie historyczne. Czy w wyniku Unii Lubelskiej i w ogóle kontaktów z Litwą i Rusią, to oni nas skniaziowali, czy my ich ucywilizowaliśmy, czy w ogóle to są złe kategorie?
To w ogóle są złe kategorie. No. Znaczy myśmy, to jest zresztą też warte uwagi współcześnie, bo jak odwołujemy się do tych XVII-wiecznych, XVI-wiecznych analogii, Rzeczpospolita była nieprawdopodobnie atrakcyjnym miejscem, szczególnie dla szeroko rozumianych elit. Te elity litewskie, białoruskie, ukraińskie czy ruskie, również rosyjskie się polonizowały na wyprzódki, bo chciały być częścią tego narodu szlacheckiego, który dysponował ogromnymi przywilejami, ogromnymi możliwościami i był po prostu zwyczajnie atrakcyjny. No to jest, znaczy, pierwsza Rzeczpospolita dla elit, powtarzam, dla elit, no bo oczywiście chłop zazwyczaj nie ruszał się poza swoją wieś, chyba że uciekł przed złym panem i wtedy lądował jako kozak na siczy, bo paradoks był taki, że się polonizowały elity, a z kolei bardzo wielu chłopów się ukrainizowało, przyłączywszy się do kozaczyzny, czy uciekając przed złym panem, których tych złych panów tak dużo nie było. Zresztą ostatnio się bardzo ciekawa książka na ten temat ukazała, to być może za tydzień ją zareklamujemy.
Nie spoilujmy w takim razie.
Więc myślę, że wiesz, to jest źle postawione pytanie. Rzeczywiście elity się polonizowały, ale one się polonizowały, pamiętajmy, w taki sposób, że bardzo duża część tych elit deklarowała, że tak jak to znane powiedzenie Genter Rutenus Nazione Polonus, tak, że jestem Rusinem, czyli Ukraińcem, albo Białorusinem, no bo tutaj ta granica była jeszcze miękka, natomiast jestem członkiem polskiego narodu politycznego. Tak samo zresztą mówili Litwini. Przecież jeden z głównych powodów, dla których dzisiejsza Ukraina odpłynęła z Wielkiego Księstwa Litewskiego do korony, to było takie, że szlachta koronna miała dużo więcej przywilejów niż miała litewska.
Ja rozumiem, ale odpłynęła, bo przecież Zygmunt August przyłączył.
Ale przyłączył dlatego, że był nacisk głównie zresztą średniej szlachty ruskiej, na której opierał swoją władzę Zygmunt August. Więc to było absolutnie zgodne z wolą lokalnych elit. No mówię, elit nie było. Chłop był mówiącym narzędziem w jakimś sensie.
W jakimś sensie, tak, ale jakbyśmy chcieli polecić książkę o tych czasach Unii Lubelskiej, to mamy jakąś do polecenia.
Ty mnie dzisiaj zawstydziłeś, zrobiłeś piękną prezentację, to ja się postaram zrobić to samo. Chociaż za tydzień, to ja być może sięgnę trochę bliższych czasów, dlatego że dokładnie za tydzień mamy dokładnie stulecie niesłychanie ważnego aktu prawnego, o którym mało kto w Polsce pamięta, czyli noweli sierpniowej. Noweli sierpniowej, która była efektem zamachu majowego warto może współcześnie o tym wydarzeniu szczególnie pamiętać, bo był to modelowy przykład, jak demokratycznymi narzędziami można zdemontować demokrację. To jest bardzo ciekawa lekcja.
Pamiętajmy, że panią Agnieszkę, doktor Agnieszkę by zaprosiliśmy za tydzień, bo państwo tak prosili. Mam do ciebie pytanie też z poprzedniej sesji. Kiedy relacje polsko-rosyjskie były najlepsze w naszej historii?
Polsko-rosyjskie?
Tak.
Ja powiem tak, ja uważam, że wbrew naszemu stereotypowi, myśmy się przez większą część naszej historii przyjaźnili z Niemcami, natomiast praktycznie nigdy nie przyjaźniliśmy się z Rosją.
Tak.
Właściwie od czasów Chrobrego trwa nieustanna rywalizacja najpierw ruska, potem polsko-rosyjska. Właściwie od momentu Unii w Krewie, od momentu Unii polsko-litewskiej trwa fundamentalny konflikt polsko-rosyjski i w gruncie rzeczy, co więcej, obiekt tego konfliktu jest ten sam. To znaczy ziemie tutaj pojawiły się szyderstwa, ziemie tak zwanego Międzymorza, nie dzisiaj, kiedyś
Tak,
się
tak, tak.
pojawiły ziemie tak zwanego Międzymorza, czyli obecna Ukraina i Białoruś. To w rosyjskiej tytulaturze władców, rosyjscy władcy tytułowali się cały czas panami tych ziem. W wypadku Wielkich Książąt Litewskich było zabawniej, bo oni byli wielkimi książętami Litwy i wielkiej części Rusi. Czyli ta ambicja była limitowana, ale ten spór o przynależność cywilizacyjną tych ziem, tę, o której pisze zresztą Huntington przecież, w istocie trwa od XIV wieku nieustannie. Rosnące księstwo moskiewskie było zawsze tak naprawdę fundamentalnym wrogiem Rzeczypospolitej. Fundamentalnym wrogiem zresztą z kilku powodów. Jeżeli mówimy o dobrych stosunkach polsko-rosyjskich, to jest czas wielkiej smuty, kiedy dla części bojarstwa rosyjskiego Polska była wzorem. Na XVII wieku na dworze carskim elegancki bojar mówił po polsku. To był język tak jak francuszczyzna w XVIII wieku, tak polski w XVII. Ale to nie były dobre relacje, bo te relacje były cały czas, mówię, właściwie nieustannego konfliktu.
No więc właśnie, czyli nie było takiego okresu, kiedy relacje były w miarę dobre.
Znaczy w miarę. No, w momencie, kiedy Polska była rzucona na kolana, to były w miarę dobre. No, przyjaźń no Piotra I z Augustem II to były dobre relacje. Wtedy Stanisław August Poniatowski w łóżku Katarzyny to były dobre relacje. A książę Adam Czartoryski jako minister spraw zagranicznych imperium to były dobre relacje, tylko już nie było Polski wtedy.
Ale
więc owszem, no i tyle.
Mój kolega, który wysłuchał jakiejś audycji w radio i podobno była ciekawa, więc znajdę ją, bo jeszcze się nie ukazało jako podcast, powiedział, że właśnie była rozmowa na ten temat i był jakiś Rosjanin, który jest tutaj, czyli dysydent. I na to pytanie ten Polak coś tam mówił, prawda, że coś tam, prawda, może przed 2012 rokiem, a Rosjanin mówił, no jak to, najlepsze były przed 1989.
Tak.
Były najlepsze.
No, wiesz, tak, znaczy, jeżeli
Polska była podporządkowana,
jedna
była
ze
najlepsza.
Stron była podporządkowana, to tak, no, strona Rosja była podporządkowana Polsce przez lat kilka, a Polska Rosji przez kilkaset. No.
Tak.
Tę rywalizację po prostu przegrali. Pan Waldemar Wolny z głęboką ironią wrzuca, czy chcę powiedzieć, że nasz obecny premier nie daje rady w polityce międzynarodowej. Panie Waldemarze, ja pana zmartwię. Problem polega na tym, że sam premier polskiej polityki międzynarodowej nie uciągnie. A ja uważam, że nasz obecny premier jest jedną z niewielu osób, które rozumieją dynamikę z polityki międzynarodowej. Natomiast no, powiedzmy, że nie jest to jego główne zajęcie, a zaplecze polityczne i z jednej, i ze strony władzy, i ze strony opozycji, myślę, że nie daje rady zrozumieć polityki międzynarodowej. Zresztą to pisał chyba Witek Jurasz niedawno, że polscy politycy oczywiście bardzo dużo gardłują o zagrożeniu, ale w żadne zagrożenie tak naprawdę nie wierzą i uprawiają politykę tak, jakby nic tam nie groziło.
Pan Waldemar Wolny, ja mówię, że nie daje, bo proszę pana, no w tych uwarunkowaniach, kiedy ma pan połowę klasy politycznej, która jest przeciw, tak, i wszystko, że tak powiem, właśnie z prezydentem, tak,
spór to torpeduje, na szczycie władzy.
Każdy
i tak
podpisany układ brytyjski jest sygnał ze strony pana prezydenta, prawda, podpisze, może nie podpisze i tak. No to jak ten premier
Nie mamy właściwie struktury dyplomatycznej normalnej.
Wie pan, no to powiedzmy sobie,
więc
tak, no premier sam, ja tak powiem.
A ty mówię, no moja znajomość premiera, wiedza o nim, o jego aktywnościach i tak dalej, pozwala im postawić tezę, że jest politykiem, który rozumie zarówno zagrożenie, jak i szanse, natomiast operuje w rzeczywistości, w której ani nie ma dobrego wsparcia ze strony większości swojego zaplecza, ani ma rzucone pod nogi kłody i przez naszych przeciwników, których mamy dość sporo w Europie i na świecie, i przez przeciwników politycznych wewnątrz kraju, którzy są jeszcze bardziej kłopotliwi. Pan Łukasz mówi, że 1200 zawiadomień na 40-milionowy kraj to jest nic. To jest po pierwsze, panie Łukaszu, wierzchołek góry lodowej. Po drugie, myśmy tego problemu naprawdę od 80 paru lat nie mieli i wydawało się, że potrafimy z tych zagrożeń związanych z migracją wyjść w miarę czysto. No, ta entuzjastyczna pomoc dla Ukraińców w roku 2022 była czymś nieprawdopodobnym. To zbudowało fantastyczny obraz Polski na całym świecie. No, więc być może to jest nadmiar optymizmu, ale te 1200 zawiadomień, jak powtarzam, nie przenosi najgorszych rzeczy. Najgorsze nie jest to, że trzech osiłków pobiło dwoje ludzi. To jest obrzydliwe, to jest przestępstwo, ale najgorsze jest to, jak koledzy w szkole podstawowej zwyzywają Igora, że jest ukraińskim bandytą, banderowcem i powinien się wynosić do domu. I może to od kolegów w szkole słyszeć co drugi dzień albo codziennie i w nim się zbuduje nienawiść. Nie w tych, którzy byli pobici, bo tak, jak mówię, to spotkać bandytę może każdy z nas.
To jest cel, który chcą osiągnąć cała propaganda czy dezinformacja rosyjska. Znaczy budować tę nienawiść na przyszłość. Znaczy,
ale to jest również paliwo dla środowisk politycznie skrajnych. No. Tak.
Dobrze, mamy tam jeszcze jakieś pytania, może odsłonię jeszcze jakieś. Nie działa?
Nie, tylko próbuję. Z panią Janiną się pewnie zgadzam, że to ciągłe żądanie, nie oczekiwanie podziękowań było żenujące i jest żenujące. To pełna zgoda.
Źle przyjmowane też na świecie, no jest
pan Krzysztof...
cała ta sprawa relacji i tej historycznej kwestii Wołynia. Jest w tych komentarzach zachodnich no przyjmowana taka, prawda, to znowu ci wschodni Europejczycy, prawda, się nie potrafią dogadać, pogodzić, prawda, i tak dalej. No.
Tak, no pan Krzysztof Szwarc pyta, czy prawdą jest, że zatrzymanie przeliczenia głosów po wyborach prezydenckich o sugestie USA? Nie mam pojęcia.
Nie wiem.
Być może, ale...
Nie, ja mi się wydaje, że... Już nie przesadzajmy z tym wtrącaniem się.
Nie, nawet coś takiego się pojawiło gdzieś.
Nie wiem, ale to nie wierzę, bo to jest kolejny, wiesz, my ciągle mamy jakieś, wiesz, takie wrzutki dezinformacyjne, żeby tak, podważać, że ci Amerykanie tak, się tutaj wtrącają.
Tak, Amerykanie, i tak dalej. No tak, Amerykanie sami to... jednak robią wystarczająco, żebyśmy jeszcze musieli szukać dodatkowo.
Czy coś wiesz o powstaniu tej grupy negocjacyjnej?
Nie, wiem, że były takie pomysły, żeby stworzyć nie grupę negocjacyjną, tylko coś, co by przypominało jakąś taką komisję historyczno-polityczną.
Tak.
Były takie, ale nie wiem, czy były podjęte jakiekolwiek działania, czy wyłącznie miało to formułę.
Panie Waldemarze, nie ma w ogóle żadnej formułę, kwestii, co pan żartuje.
Wyłącznie chyba teoretycznych rozważań. Krzysztof Jankowski powiada, gdyby Tusk miał pomysł na reformę Polski, to Nawrocki miałby problem z wetowaniem, a skoro jeden i drugi gra o słupki poparcia, to mamy cyrk.
Tak i nie.
Znaczy, nie, Tusk nie jest politykiem reformatorem. Tusk jest politykiem wykonawcą, rzeczywiście. To, więc, natomiast nie wiem, czy Nawrocki miałby wtedy też problem z wetowaniem. To jest kłopot. Tak, no tutaj, czy powinniśmy rozmawiać z Łukaszenką? No nie powinniśmy właśnie, bo ja pamiętam taką historię znowu z odległych, wczesnych lat 90. po tym, jak wybuchł Put Janajewa w Rosji, tak. W Sowietach jeszcze. I wtedy prezydent Wałęsa pyta się członków rządu, swoich doradców, czy nie powinien zadzwonić do Janajewa. I pamiętam, że ówczesny premier Krzysztof Bielecki krótko: Lechu, z bandytą się nie rozmawia. No więc ja bym to zacytował.
No dobrze, ale z drugiej strony jesteśmy świadkami, prawda, że Stany Zjednoczone, prawda, rozmawiają z Łukaszenką
tylko w najlepszym razie rozmawiać tak, jak rozmawiali kiedyś Francuzi z generałem Jaruzelskim, że wpuszczali go do Pałacu Elizejskiego tylnym wejściem. Tak. Więc na pewno nie powinny być to rozmowy na wysokim szczeblu, nie powinny być to rozmowy w świetle kamer z szekhendami, a rozmowy na poziomie technicznym z Białorusinami się toczą. Natomiast powtarzam, no, byłoby to splunięcie w twarz 2 milionom Białorusinów, którzy wyszli na ulicę po to, żeby usunąć reżim łukaszenkowski w 2020 roku.
Odpowiem panu Waldemarowi, nie wiem, czy jestem zwolennikiem PZPR-u, ale wie pan, jeśli prezydent na przykład chce coś zmienić i nie podoba mu się międzynarodowy, przed ratyfikacją międzynarodowy układ, to tego się nie ogłasza publicznie, że podpisze albo nie podpisze, prawda, i tak dalej, bo to się robi w ciszy gabinetów.
Nie, 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 ale przede wszystkim pozwól na jedną prostą uwagę. Otóż tak, prezydent ma realizować bezkrytycznie politykę rządu, przynajmniej w polityce zagranicznej, tak. Ponieważ konstytucja jasno to mówi.
Tak, ale
konstytucja precyzyjnie mówi, jakie są uprawnienia i zadania prezydenta w polityce zagranicznej. Politykę zagraniczną, już nie pamiętam, to jest chyba 56 artykuł, ale nie jestem pewien, politykę zagraniczną prowadzi Rada Ministrów. Prezydent współdziała z Radą Ministrów i ministrem odpowiedzialnym za politykę zagraniczną. O ile pamiętam, tak ten artykuł brzmi. W każdym razie tutaj jest to jasno, brutalnie powiedziane. W tej kwestii nie ma sporu i tak prezydent ma obowiązek realizować politykę rządu w dziedzinie zagranicznej.
Tak, jeżeli ma uwagi, to powinien to, tak jak mówię, robić to dyskretnie i nie robić tego w taki sposób. Tak jak mówię, bo efekt tego jest taki, że jest na szali, jest waga i zdolność koalicyjna Rzeczpospolitej. No i tyle. No i co tu więcej dużo mówić.
Tutaj pan Piotr jeszcze pyta, z którym z sąsiadów mających ambicje do samostanowienia Rosja miała świetne relacje z Niemcami. Na przykład.
No, sama je uratowała w pewnym
sensie. Tak, ale później w XIX wieku miała świetne relacje.
Tak, ale tutaj było pytanie, z którym sąsiadów Rosja miała. Ja bym teraz zadał pytanie, a z którym sąsiadów, czy co do którego z sąsiadów my mamy jakąś określoną strategię czy politykę, jak z nim postępować? Nie, mamy taką, czy w ogóle nie mamy?
Bo ja mam wrażenie, że my mamy z tym kłopot. Że mamy z tym kłopot taki, że my nie wyrośliśmy i być może nie wyrośniemy jeszcze, przynajmniej przez pokolenie, z paradygmatu walki o niepodległość. Nie, kolejne pokolenia nauczyły się walczyć o niepodległość, a nie nauczyły się prowadzić polityki częściowo transakcyjnej, ale polityki normalnego państwa, bo ta pamięć właściwie sięga XVII wieku. No, politykę niezależnego państwa prowadził Jan III Sobieski, potem już jej nie było.
No,
potem był okres międzywojenny.
Ale też prowadził ją, że tak powiem, tajnie dosyć. Tak?
No nie, no ale prowadził politykę suwerenną.
Tak.
August II już jest uzależniony od Rosjan, III tym bardziej, Poniatowski, tak jak mówiliśmy, no...
Dobre relacje w łóżku.
Ale i politycznie, i uczuciowo, no, był zakochany w Katarzynie poza wszystkim.
Znaczy ona w nim też przez jakiś czas.
Przez jakiś czas, tylko tak. Ona szybko z tego wyrosła, nie. Mhm. Ale potem już nie prowadzi, czyli my tak naprawdę mamy dziurę XVIII, XIX i praktycznie prawie całego XX wieku, kiedy nie mamy suwerennej polityki z krótkim, króciuteńkim wycinkiem 20 lat Polski międzywojennej, a i to Polski międzywojennej,
która nie mamy
była...
tradycji?
Nie, nie mamy. Polskie myślenie polityczne zostało skażone niewolą. No. O tym dziecięciu okutym w powiciu, które miało jedną taką wiosnę w życiu, ta metafora Mickiewiczowska jest dosyć trafna. No więc, wiesz, więc to jest problem wyjścia z tej pułapki myśli politycznej skażonej niewolą. Przecież myśl Giedroycia w istocie też jest myślą o wychodzeniu z niewoli.
Tak.
Tak? To nie jest tak, że Giedroyć kocha wszystkich na wschodzie. Nie, to są narzędzia, które mają Polskę uchronić przed powtórką rozbiorów. Tak?
Znaczy w Więc... ogóle mi się wydaje, że Giedroyć nie został, czy raczej że Giedroyć nie został do końca dobrze doczytany, znaczy, że tak powiem.
Tak, znaczy, bardziej czytamy Mieroszewskiego niż...
Tak. Znaczy, no, Giedroyć właśnie nie pisał, Mieroszewski jak gdyby to pisał w jego imieniu, ale że to nie do końca zostało, wiesz, tak opisane. Na przykład jaka ta Rosja jest u Giedroycia i Mieroszewskiego w tym myśleniu, okay. Prawda?
No tak, no, ale nie, Rosja u Giedroycia jest ważna, tylko ogólnie nie lubi, zresztą ona nie jest jedyny. Tutaj jest parę uwag, zacznijmy tak, zaraz się cofniemy. Papak, może mi coś umknę, czy prezydent Nawrocki nie jest zapraszany na wizyty międzynarodowe? Nawet Duda był zapraszany, tak. Są zapraszani. Zwracam uwagę, że dla każdego kraju, dla każdego od Stanów Zjednoczonych poczynając, jednym z największych zaszczytów jest wizyta króla, czy wcześniej królowej Wielkiej Brytanii, tak. Prawda? Czy cesarza Japonii. Konstytucyjnie obaj ci najwyżsi przedstawiciele władzy, którzy są zapraszani, honorowani, mają wpisane też w konstytucji, że nie mają prawa jednego zdania powiedzieć bez akceptacji rządu. Więc
nawet jak Karol
więc
wygłasza,
to jest żaden argument, że Nawrocki jeździ. No jeździ, od tego jest, żeby jeździł, tylko rzeczywiście prezydent ma obowiązek dostać instrukcje od rządu i one są dla niego wiążące. No taka jest konstytucja. Być może zła, ale nikt nie był w stanie jej zmienić, a poza tym nie sądzę, żeby było inaczej. Tutaj jeszcze tak, bo już zaczynamy, że jest ósma, więc pomału musimy zbierać do końca, a tu mamy tutaj państwo, kilkorga z państwa o tej rozmowach z Łukaszenką, że sobie wiążemy ręce i tak dalej. No mówię, to nie jest tak, że Trump nie płaci podatków, to się nie załapie. Nie, no. Mówimy o przywódcy sąsiedniego państwa, który po pierwsze w sposób terrorystyczny potraktował własne społeczeństwo, po drugie prowadził politykę antypolską, po trzecie, bo przeciwko mniejszości polskiej zresztą no, występuje przeciwko Polakom, Łukaszenka jest wybitnym politykiem, to prawda. Natomiast postawił się poza nawiasem normalnej rozmowy. Tak jak z krwawymi dyktatorami się praktycznie nie rozmawia, chyba że są krwawymi dyktatorami mocarstw. Wtedy czasami się musi z nimi rozmawiać, ale też proszę zwrócić uwagę, że wokół nawet Władimira Putina jest pewien kordon sanitarny. Tak? No więc Łukaszenka jest nieuznawany przez nas, przypominam, podobnie jak przez całą Unię Europejską, nie jest uznawany za prezydenta. Jest uznawany za uzurpatora, który sfałszował wybory. Tak? Więc to nie jest ta sama kategoria niż rozmawianie z kimkolwiek, bo jest zły. Politycy generalnie nie są może ludźmi o uroczych charakterach, ale jeżeli sąsiad ma skrwawione ręce, jeszcze na tak zaangażowaliśmy się we wspieranie jego przeciwników, to w tej chwili bardzo trudno jest zjeść własny język i powiedzieć, że jest prezydentem. No nie jest, dla nas oficjalnie nie jest prezydentem dla państwa polskiego, więc jest trudno bardzo rozmawiać. Mówię, byłem przez całe lata zwolennikiem dialogu z nim. Natomiast w tej chwili wydaje mi się, że jesteśmy o jeden most za daleko. Czy Grupa Wyszehradzka ma jakiś sens? Wydaje mi się, że ma, ponieważ no, tak jak pisał Józef Witlin, no, istnieje coś takiego jak Europa Środkowa. Tak? I ta Europa Środkowa ma trochę wspólnych interesów, więc warto je uzgadniać przy świadomości ogromnych problemów regionalnych i często różnic interesów, ale uważam, że skoro powstało coś, co jest bytem już z długą tradycją i który był czasami politycznie pożyteczny, czasami kompletnie nieużyteczny, ale ten instrument należy zachować, bo się może przydać. No to jest Grupa Wyszehradzka w tej chwili, no ale też po zmianie politycznej na Węgrzech trochę to się zmienia wszystko. Pan Krzysztof, co się stanie z polską prawicą po rozłamie w PiS? No to jest pytanie na co najmniej trzy nasze debaty i to niekoniecznie międzynarodowe. No, przy czym ja uważam, że PiS nie jest prawicą w sensu stricto, także to jest zupełnie, to jest na bardzo inną na dyskusję.
Tak, nie jest prawicą, tak, ale co chciałem powiedzieć jeszcze, jeśli mogę, skorzystając z okazji, że wrócić do Grupy Wyszehradzkiej, chciałem Państwu bardzo polecić rozmowę czy wywiad z Peterem Modziarem w Rzeczpospolitej. Można go ten wywiad wygooglować, gdzie on mówi o tym właśnie stosunku do Grupy Wyszehradzkiej, prawda, o tym, w jakim jest lepszej sytuacji w stosunku od Donalda Tuska, że może wszystko zmieniać u siebie i tak dalej, i tak dalej. Jak bardzo, że tak powiem, się utwardził w swoich, że tak powiem, opiniach, jeśli chodzi o sprawy zagraniczne i o w ogóle o działania na forum międzynarodowym. Bardzo jest ciekawy wywiad, bo pokazuje taki, no, że jest bardzo pewny siebie i dobrze mu idzie jak do tej pory. No, to jest
tak, tutaj trzy pytania jeszcze i spróbujmy pomału zmierzać do finału. Peter Kapal, trzymajmy się lepiej myślenia Dmowskiego i Feliksa Konecznego w polityce międzynarodowej. No, tylko ja przypominam, że myślenie Dmowskiego to jest klasyczne myślenie, właśnie to skażone niewolą. W sytuacji jest to, myśl Dmowskiego jest myślą polityczną kraju, który jest w trybach wciśnięty w imadło pomiędzy Niemcami i Rosją i który nie ma wyjścia i musi do jednej z tych stron się zwrócić. Dmowski nie bierze pod uwagę tego, że jest są w pełni wykształcone już w tej chwili struktury narodowe Ukraińców i w dużym stopniu Białorusinów, czyli że mamy innych sąsiadów, nie tylko Rosję. Tego Dmowski uważał, że to jest materiał etniczny, który trzeba zagospodarować. Wobec tego elementu nie bierze pod uwagę. Dmowski nie mógł brać pod uwagę, bo nie było czegoś takiego jak integracja europejska i Unia Europejska, więc myślenie Dmowskiego jest myśleniem sprzed ponad 100 lat i świat się zmienił, więc powracanie do Dmowskiego jest trochę absurdalne w tej chwili. Więc to oczywiście można od Dmowskiego uczyć się metody analizy politycznej, natomiast przywoływanie go jako przykładu myślenia politycznego są po prostu błędne. No i tak, koniec. To jest niestety dokładnie to, co zresztą można również powiedzieć o w jakimś sensie o Piłsudskim, który był nowocześniejszy niż Dmowski, ale też z innej epoki. Problemem, które musi rozwiązać kolejne pokolenie Polaków, nie jest powtarzanie myśli Dmowskiego czy myśli Piłsudskiego, problemem jest wyjście nareszcie z pułapki niewoli.
To jest jedna rzecz, a poza tym wyjście z tego, żeby Polska nie została...
Psychiczne wyjście, psychologiczne wyjście.
Psychologiczne, tak. Masz rację. Ale też, żeby wyjście z tego, żeby Polska nie była osamotniona, bo wszystko to, co się dzieje w tej chwili w naszej polityce międzynarodowej i w tym, co my robimy w stosunku do Ukraińców, Niemców i tak dalej, zaczyna wskazywać znowu na osamotnienie. To znaczy w tym sensie, że powie, no ci Polacy są jacyś dziwni, to ani z nimi nie można zawrzeć układu, ani nie wiadomo jak postąpią, ani wojska, tak jak mówiliśmy, ani wojska nie wyślą, prawda, Ukraińcy do Ukraińców mają pretensje i zostaniemy skazani na osamotnienie i to jest moim zdaniem największe niebezpieczeństwo, jakie się tutaj wyłania.
Tutaj Ciernisty powiada, gdybyśmy mieli zastosować taką dedukcję do Łukaszenki, że jest uzurpatorem, to musielibyśmy zerwać stosunki dyplomatyczne z jednym państwem na świecie. Otóż zwracam uwagę na jedną rzecz. To, że świat spokojnie zareagował na to, że Amerykanie porwali Nicolasa Maduro z Wenezueli i postawili przed swoim sądem, między innymi wynikał z tego, że świat nie uznawał prezydentury Maduro. Kilku dyktatorów jest nieuznawanych i oni są traktowani inaczej niż ci, którzy są wprawdzie obrzydliwi, ale są uznawani jako przywódcy. Łukaszenka jest przez świat zachodni formalnie nieuznawany. Wobec tego oczywiście de facto sprawuje władzę i trzeba w jakiś techniczny sposób się z jego ludźmi porozumiewać, natomiast nie można go traktować jako, nie można go legitymizować, no, krótko mówiąc, jako przywódcę uznawanego przez świat, bo to jest błąd.
Natomiast jeśli chodzi o Feliksa Konecznego, to też bym nie bardzo go polecał do tego, żeby go stosować. Bo ja przeczytałem jego książeczkę, taką, która wyszła przed wojną. To były takie lekcje historii dla młodych Polaków. No i to jest po prostu takie tak upraszczane, że po prostu nie. Dobra, nie, to jest.
Gdyby rząd kolumbijski porwał Maduro, to reakcja byłaby inna. Być może, ale nie słyszałem, żebyśmy chcieli porwać Łukaszenkę. Więc no, tutaj mamy ten problem rozwiązany. Ostatnie dwie kwestie. Pan Tolek pyta o zdanie na temat Strategy and Future, rozumiem, czyli Jacka Bartosiaka. Ja bym przy tej okazji zacytował wybitnego przywódcę niejakiego Mao Zedonga, który powiadał kiedyś, niechaj rozkwita 100 kwiatów. Co prawda potem te kwiaty wyciął do trawy, ale mówił. Warto słuchać Bartosiaka czy Budzisza ze świadomością, tak, ze świadomością, że jest to kompletna, jest to kompletne teoretyzowanie i tutaj jak ja widzę, jak Marek Budzisz, którego bardzo lubię prywatnie i z wielką przyjemnością z nim wiele razy rozmawiałem, jak Marek 2 lata temu był heroldem Unii Polsko-Ukraińskiej, a dzisiaj z kolei mówi, że ta Ukraina to się zachowuje jednak fatalnie, no to mi się wydaje, że jest to problem, natomiast oczywiście ekipa Saturday and Future.
Tak.
To są bardzo inteligentni ludzie i na pewno warto,
bardzo i
warto ich
słuchać, tak.
Natomiast nie traktować bardzo, jako proroków, bo to jest...
Zawsze, ale są bardzo inspirujący
tak,
w myśleniu
tak,
i naprawdę no, Jacek Bartosiak ma ogromne zasługi.
Było bardzo, zresztą było bardzo wielu takich publicystów czy teoretyków, którzy często, o których mówiono, że piszą po to, żeby się z nimi nie zgadzano. No. Także tyle na ich temat. Powinniśmy zawiązać współpracę ze Skandynawią i Turcją. Zgadza się, tak jest.
Ale do tego, żeby to zrobić, to musimy mieć zdolność koalicyjną jakąś.
Tak,
i być poważnym krajem.
Tak, ale właśnie dlatego no musimy się opierać na fundamencie unijnym i natowskim i budować również nowe formaty. Z tego formatu ma pewien sens, dlatego Grupa Wyszehradzka i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest to wszystko jest elementem budowania odporności i siły politycznej. To po prostu należy być blisko z tymi, którymi ma się wspólnotę interesów. A akurat w wypadku i Skandynawii, i w dużym stopniu Turcji, ta wspólnota interesów istnieje. Na zakończenie dwie rzeczy jeszcze. Jedna to jest... Pani Mariolu, jaka byłaby polityka Piłsudskiego w dzisiejszej rzeczywistości politycznej? To jest na bardzo długą rozmowę. To metoda polityczna Piłsudskiego była też z innej epoki. Natomiast Piłsudski, w odróżnieniu od Dmowskiego, rozumiał rolę młodych nacjonalizmów, które się rodziły w naszej części Europy. Dmowski traktował je trochę za bardzo z góry. Najkrócej mówiąc, ale z przyjemnością kiedyś do tej historycznej części wrócę. No i last but not least, myślę, że pytanie, co mamy do zaproponowania Turcji, znowu jest pytaniem niesłychanie szerokim. Mamy do zaproponowania. Turcja balansuje pomiędzy światem zachodnim i światem szerokiego Bliskiego Wschodu. Czuje się przez świat zachodni odpychana. Polska ma w Turcji niezły stereotyp, budowany na historycznym konflikcie naszym akurat, ale jednak. I wydaje mi się, że jesteśmy partnerem, który może z Turcją nawiązać dialog. Możemy z Turkami współpracować, oczywiście ze świadomością, że są dużo lepsi w przemyśle zbrojeniowym i tak dalej. Turcja potrzebuje życzliwego partnera. Natomiast wracając do tych Skandynawów i Turków, to skończę moim ukochanym cytatem Stońbiego, że w momencie, kiedy Rosja pojawia się w Europie, Polska i Szwecja przestają być potrzebne. To z kolei odpowiada, co mamy do zaoferowania Szwedom.
Tak.
Proszę Państwa, bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękujemy. Kończymy.
Nie kończymy pracy w wakacje. Będziemy pewnie pod koniec sierpnia robili z jej krótką przerwę.
Tak, czyli za tydzień do zobaczenia i co będzie.
Zobaczymy, nie obiecujmy.
Nie obiecujmy,
bo nie mamy jeszcze potwierdzenia.
Nie mamy potwierdzenia. Do zobaczenia i miłego wieczoru życzymy. Dziękujemy bardzo.